Lucjan Rydel we Włoszech, część pierwsza. Niejednego polskiego artystę końca XIX i początku XX wieku urzekła Italia. Ta Italia, za którą od młodości tęsknili i gdy tylko znalazły się pieniądze, ruszali na włoskie szlaki, by potem opiewać z uwielbieniem ich niezwykłe piękno. Byli wśród nich prawdziwi mistrzowie pióra, ale też i pędzla, którym hojnie rzucali na płótna włoskie kolory, opromienione słońcem, ozdobione błękitem. Tworzył piękne, nastrojowe wiersze Kazimierz Tettmajer, Teofil Lenartowicz, który zresztą zakotwiczył schyłek swego życia we Florencji, czy Maria Konopnicka, która chyba najhojniej obdarzyła nas rymami włoskimi. Ale o nich innym razem. Na razie chciałbym się zatrzymać, choćby i z okazji przypadającego w tym roku 700-lecia Bronowic, wsi głośnej w Polsce i owianej legendą Wesela Wyspieńskiego, którego bohaterem był Lucjan Rydel, właśnie nad jego podróżą do Włoch. Wybitny poeta, tłumacz, autor niezapomnianego Betlejem Polskiego i Zaczarowanego Koła, ledwie ukończył w kwietniu 1894 roku, a więc równe 100 lat temu, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ruszył do Italii. 11 maja ojciec poety, znany okulista, profesor, pisał w liście do Lucjana, już oczywiście do Włoch. Właśnie odczytaliśmy razem z matką i Adasiem twoją kartkę z Wenecji. Z Florencji donieś adres twój, żeby mógł adresować do hotelu. Zawsze donoś, którego dnia skąd wyjeżdżasz. Potem poeta wyruszył w podróż pociągiem przez Szczakową, Mysłowice, Racibórz i Wiedeń, rozpoczynając kolorowe spotkanie ze sztuką, ukochanym antykiem, a był miłośnikiem architektury, malarstwa, później niezgorszym znawcą tych dziedzin. Zapewne na długo jeszcze przed wojażem do krainy Dantego wczytywał się w karty dziadkowego, sześciotomowego dzieła Podróż do Włoch, wydanego nakładem zasłużonej wileńskiej oficyny Józefa Zawadzkiego w latach 1859-1864. Esteta, filozof, kapitalny gawędziarz i wspaniały znawca sztuki włoskiej stworzył Józef Kremer wielkie dzieło o Włoszech, w którym zamknął sumę swej wiedzy o kraju Latynów i zabłysnął umiejętnościami literackimi. Jeszcze dziś z przyjemnością odczytuje się te opisy tchnące niepospolitym znawstwem sztuki i historii włoskich miast. Umiał opowiadać o sztuce, krajobrazie, historii, umiał pokazywać za pomocą kilku kresek typy ludzkiej gwarne zbiorowiska południowych placów i ulic. Italia jest, pisał, piękności obiecaną ziemią. W niej zebrane, jakby w muzeum a galerii, pomniki a zadatki najważniejszych okresów sztuki. Tam w rozwaleniu krzewem i zielem porosła, wdzięczy się architektura grecka, tak pełna uroku i cichej harmonii. Tam patrzy na wędrowca owo harde pełne grozy, a wzniosłego majestatu budowanie starego Rzymu. I tej postaci, jej włoskim fascynacjom, warto poświęcić więcej miejsca w naszych śródziemnomorskich wędrówkach. Marzenia o podróży do Włoch, ba o dłuższym tam pobycie, snuł Rydel od kilku lat, kto wie czy nie od chwili, gdy po raz pierwszy zanurzył się w lekturze dziadkowego dzieła. 27 kwietnia 1893 roku pisał w liście do Józefa Mehofera, przebywającego wówczas w Paryżu, że powrócił właśnie po dwumiesięcznym pobycie we Włoszech jego przyjaciel, Jerzy Kieszkowski, i przywiózł mu szereg fotografii włoskich dzieł sztuki, które najbardziej lubi, między innymi zdjęcia florenckich rzeźb Michała Anioła, reprodukcji obrazów Botticellego i Rafaela oraz włoskie książki. Zabrałem się zaraz do Ariosta i z radością przekonałem się, że czytanie po włosku nie zapomniałem i że idzie mi łatwiej jeszcze niż z Dantem. W ogóle czytam teraz sporo po włosku. Z prozą dobijam do pierwszego tomu Vasariego Vite. Zdaje mi się, że gdy się do Włoch wybiorę, to będę pod każdym względem dostatecznie przygotowany. Powinien bym po tygodniowym pobycie we Florencji czepać po włosku jak rodzony Italiano, skoro teraz mogę bez słownika w ręku czytać Ariosta. Pod wpływem tych lektur i włoskich fotografii marzenia o podróży do Italii stały się jeszcze bardziej intensywne. Dalsza część listu do Mehefera kreśli to kapitalnie. Nie masz wyobrażenia, jak mnie do Włoch ciągnie. Z każdym dniem dostałem coraz większej tęsknoty za tym krajem, za tą sztuką, za tym językiem. Nie ma prawie dnia, żebym o Włoszech nie myślał, żebym nie puszczał wodzów imaginacji, nie próbował wyobrazić sobie tego lub owego miasta, tej lub owej rzeźby lub ruiny. Stworzyłem sobie do własnego użytku gdzieś w głębi mózgu całe Włochy i podróżuję po nich, leżąc z zamkniętymi oczyma i z papierosem w ustach. Z drugiej jednak strony, takie fantazyjne ekspedycje do Włoch nie tylko nie zaspokoją mego italofilskiego zapędu, ale przeciwnie, podniecają go coraz bardziej. Nieraz jestem jakby opętany, jak zwariowany tą jedną myślą o Włoszech i ani nie widzę, ani nie słyszę, co się koło mnie dzieje. Może to i niedobrze, bo wytwarza się we mnie coraz większy magazyn nudy, gniewu i złości przeciw rzeczywistemu mojemu położeniu, przeciw Krakowowi, w którym jeszcze trochę siedzieć muszę. Pali mnie przede wszystkim ciekawość, czy i o ile odmienne są moje fantazyjne Włochy od rzeczywistych, czy rzeczywiste o wiele od moich piękniejsze, a w końcu, czy z moich Włoch fantazyjnych zostanie jeszcze cokolwiek obok wspomnień z Włoch prawdziwych, czy też fantazja zmiesza się i spłynie ze wspomnieniem w nierozdzielną jednego, odrębnego od nich obojga wyobrażenia. Dla mojego pisarskiego zawodu są Włochy nieodzownie potrzebne. Raz dlatego, że wszystko dziś w Krakowie przestało na mnie robić wrażenie, bo mi się zbyt opatrzyło. Po jednorocznym pobycie we Włoszech, gdybym zjechał do Krakowa, odkryłbym tutaj nieocenione skarby, około których dziś obojętnie przechodzę. Mam jednak nadzieję, że uda mi się jechać na przetrawienie wrażeń włoskich do Paryża. Zdaje mi się, że Paryż rozwinąłby mnie o tyle intelektualnie, o ile Włochy pokrzepiłyby mnie pod względem fantazji.